rodzice.
A ja jestem dziadkiem, ale się kijem jeszcze nie podpiram.
I to jest bardzo dobry głos. Szanowni Państwo, my też sprawdzimy wszystkie te porady, które pan Jacek Mycielski zawarł w elementarzu dla rodziców. Sprawdzimy to w audycji My Rodzice. I tak skoro nawet zaczęliśmy tę naszą rozmowę od tych kwestii związanych z najnowszą technologią, jaka jest ta pana porada? Czy rzeczywiście wyrzucać telewizor z domu, z mieszkania, czy raczej zakazywać i nie pokazywać do pewnego wieku dzieciom tych wszystkich urządzeń i nowinek technicznych? Bo mówi się o tym, że potem to one mają sprawne tylko kciuki. Natomiast no właśnie, żadnych innych później już umiejętności nie prezentują sobą.
Muszę tu powiedzieć, że nie jestem ani z wykształcenia, ani z zawodu, ani nawet moim hobby nie jest jakaś psychologia czy wychowywanie.
Pedagogika też nie.
Też nie, zupełnie nie. Jestem inżynierem, znam się na karoseriach samochodowych, albo się znałem, bo to się rozwija. Znałem się na poliuretanie, na różnych maszynach. Cała sprawa wychowania, pedagogiki taka doszła jakoś automatycznie, tylko dlatego, że to było doświadczenie domowe, które nam jakoś się udawało. I nasi przyjaciele, znajomi, rodzina prosili, błagali, napisz, jak to u was robicie. Więc teraz nie odpowiem na pytania, jak trzeba, tylko co ewentualnie robiliśmy u nas. Gdy u nas był okres małych dzieci, wychowywania, no to jeszcze komórek, iPhone'ów praktycznie nie było. Był telewizor i temu poświęciłem jeden rozdział. Dopiero, nie wiem, półtora roku temu, gdyż była kwestia wznowienia tej książki, notabene przetłumaczona, muszę się pochwalić, ku mojej radości, na 6 języków przetłumaczona. I to nie to, że ja prosiłem, tłumaczyłem, szukałem, tylko do mnie się zgłaszali ludzie, ach, czy możemy to mieć po francusku, czy tam po... Więc tak to doszło do tego. No ale tak jak mówię, półtora roku temu dopisałem o komórce, dopisałem o internecie. I o co chodzi? No jednak pewien rozsądek w tym wszystkim musi być. Pierwsza rzecz, telewizor. No u nas było tak, że telewizor właśnie nie był w salonie, czy gdzieś tam zawsze przebywamy, tylko w miejscu, gdzie trzeba było specjalnie pójść. Tam było zimniej, tam było mniej wesoło. No ale był jakiś program, któryśmy chcieli oglądać razem, no tośmy specjalnie to zapalali. No było tak, że dzieci, mówię o małych dzieciach, nie o jakichś powiedzmy już dorosłych tam gimnazjalistach, ale małe dzieci, no nie wolno im było zapalać telewizora bez pytania się. No ja w tej chwili mówię, że tak samo przy stole albo w ogóle nie bierzemy się do żadnego ekranu, do żadnego internetu, bez pytania się rodziców, czy to jest dobry moment, czy możemy. Poza tym jednak mówię, że nie ma mowy o siadaniu przy jakimkolwiek ekranie, jeżeli zabawki porozwalane są po całym domu, jeżeli ze stołu nie jest posprzątane. I wtedy bardzo szybko się robi porządek w domu. Dzięki takiej motywacji pewne zasady są, że no, przy stole nie ma komórkowania. Przy stole jest rozmowa. Mówię, że w szkole nie powinno być komórkowania. Nasza wnuczka najstarsza jest w szkole we Francji, gdzie tylko od godziny gdzieś tam 6-7 wieczorem mogą mieć komórki, mogą używać komórek. Bardzo się z tego cieszymy. Na noc nie ma mowy, żeby do sypialni wziąć komórkę. Mówię o naszej wnuczce, która jest w internacie w Paryżu, my mieszkamy za granicą. I uważamy, że to bardzo zdrowe i bardzo dobre i ona w ogóle się na to nie narzeka. Jeżeli są jakieś nieposłuszeństwa w tej dziedzinie i jakieś tam jej koleżanki sobie gdzieś zakamuflowały telefon na noc, coś, no niestety to się odbiera na cały tydzień i nie ma wtedy telefonu wcale. I co, komuś się krzywda dzieje? Cieszą się wszyscy, że jest taka atmosfera, że są takie przyjaźnie, no, że się rozmawia, a nie siedzi w kącie gdzieś przyklejonym do jakiegoś małego ekraniku i nie wiadomo, co się tam ogląda, bo często się różne rzeczy ogląda, których się właściwie nie powinno oglądać, bo człowiek się nie polepsza, tylko pogorsza. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie.
Panie Jacku, jeszcze na jedną rzecz zwróciłam uwagę, bo nawet to, co pan teraz wymienił, to są też takie podstawy, zachowania i wychowania, nawet podstawę savoir-vivre i nawet takiej po prostu kultury osobistej. Często mówi się o tym, że dziecko odwzorowuje zachowania rodzica i chyba tutaj najpierw, także u tych współczesnych rodziców, trzeba by było wyjść od tego, że to rodzic nie siada przy tym talerzu z zupą, a w drugiej dłoni, w jednej dłoni trzyma łyżkę, a w drugiej dłoni tablet czy telefon, prawda?
My się śmiejemy z moją małżonką zawsze, bo tak jesteśmy troszeczkę na punkcie savoir-vivre, no to może uczuleni. No, po której stronie talerza powinna leżeć komórka? To jest oczywiście żart, bo w ogóle przy stole nie powinno być komórki. Z tym, że piszę o tym, no jednak chcemy być do dyspozycji czy pod komórką w pewnych sytuacjach dla rodziny. Dla taksówkarza, który się spaźnia i chce nam powiedzieć, że nie przyjedzie, czy już nie wiem co, więc mamy tę komórkę w kieszeni, ale uwaga, nie będziemy zaczynać rozmów, nie będziemy gdzieś tam palcami szukać jakichś rzeczy przy stole, absolutnie nie. I to zależy od rodziców. Dzieci wszystko naśladują, obserwują, naśladują. I co mam tłumaczyć dziecku, że nie ma używać komórki jak tata albo mama cały czas komórkują i nie gadają między sobą? Więc wszystko zależy od rodziców. Jeszcze dokładam coś, to może nie jest na temat komórki, że ktoś się mnie pyta, jak zrobić, żeby dzieci były szczęśliwe? Więc ja mówię, przede wszystkim szczęśliwi rodzice. Jeżeli rodzice są szczęśliwi, jeżeli dbają o małżeństwo swoje, o swoją rodzinę, momentalnie, automatycznie przenosi się każdy etap tego szczęścia albo tego konfliktu na kolejne pokolenie. Czy to jest odpowiedź?
I jeszcze jedna kwestia, tak otworzyła mi się na takim wyznaczniku, który pan zamieścił na stronie 101, to jest rozdział w niedzielę rano. I jest to bardzo bliskie temu, co sama miałam we własnym domu i co rzeczywiście także teraz próbujemy wdrożyć do naszego domu i do naszego życia, do naszej rodziny z dwójką dzieci. Obowiązkowe spokojne siedzenie przez 3 kwadranse w kościele, bez zabaw, wiercenia się, przydaje się dla równowagi psychicznej dziecka. Rzeczywiście to jest coś, o czym rodzice mówią, nie, no przecież ja z dzieckiem nie pójdę do kościoła, bo ono tam po pierwsze krzyczy, biega po kościele, źle się zachowuje, ksiądz jeszcze zwrócił uwagę, inni wierni i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście wydaje się, że no takie ćwiczenie hartu ducha, no nawet tego kręgosłupa, zaczyna się od takich drobnych rzeczy, prawda?
Wszystko zaczyna się, powiem, od, no nie powiem nawet od kołyski, zaczyna się od ciąży. Wszystko zaczyna się od tego, co mama robi, w jakiej sytuacji, czy ma stres, czy jest dobrze traktowana. Bo to się wszystko przenosi na tego bebusia, który się jeszcze nie urodził. I potem najważniejsze dla życia, i to dałem nawet na pierwszej stronie mojej książki, czy tam na samym wstępie, powiedzenie Francuza jednego, pana Mauriac, że dzieciństwo jest wszystkim dla życia, bo daje do niego klucze. I to nie jest prawda, że trzeba dziecko wychowywać tam od 7 lat, czy od 18 dawać mu jakieś wybory. Nie. Jeszcze nie mówi, jeszcze nie chodzi. Już wszystko się wtedy w nim koduje. Jeżeli się to dobrze koduje, to potem ogromna ulga, bo się okazuje, że są tak zakodowane różne zachowania, że minimalnym wysiłkiem, już tylko jakimś szlifowaniem, te rzeczy się realizuje. Mówię o posłuszeństwie, mówię o higienie, mówię o zachowaniu. Wszystko od maleńkości, od kiedy, jakiego momentu człowiek się przygotowuje do małżeństwa. Wie pani, co napisałem? Od jakiego momentu? Od pieluszki. Od pieluszki. Bo się koduje te dobre rzeczy w dziecku. I potem, jeżeli człowiek ma gdzieś na jakichś kursach przedmałżeńskich, nie ma 18, czy 20, czy 30 lat, raptem się czegoś nauczyć, a nie ma zakodowanych tych normalnych, elementarnych zasad, mówię elementarnych, dlatego to się wszystko nazywa elementarze, tu nie ma żadnych jakichś wielkich filozofii. To są rzeczy podstawowe. To nie jest to, że tu jest jakaś specjalna metoda. On tam znalazł specjalną metodę. Nie. To jest taka logika inżynierska. To jest taka logika, że no, tak jak już powiedziałem, tutaj ktoś, kto stawia szklankę na brzegu stołu, no co mam tłumaczyć dalej, jaka jest metoda, żeby to nie spadło, po prostu nie stawiać na brzegu stołu. No i wszystko tak się opiera na tej logice. Więc na tej logice opiera się tak samo, że przygotowuje człowiek się do życia, potem do małżeństwa, do ojcostwa, do dziadostwa, bo to będzie ewentualnie kolejny elementarz. Jest tutaj na ostatniej stronie o tym już pewnego rodzaju
zapowiedź,
tak? To wszystko się zaczyna bardzo wcześnie i w momencie, gdy się to tak robi wcześnie, gdy się człowiek o tym wie, ogromna jest ulga później, bo nie trzeba cały czas jakieś ratować po jakichś katastrofach, wycierać rozlane mleko, tylko coś tam się dopracowuje, coś tam się szlifuje. I to zauważyli u nas różni przyjaciele, rodzina, sąsiedzi. Sąsiedzi mieli raptem jedno dziecko, a kompletny dom w ruinie. Wykończeni. Dziecko zrobili niby dla dobra dziecka. Wszystko, co chcesz, to będziesz miał. Czyli król, taki imperator, i oni kompletnie wykończeni. Bo ten król imperator cały czas nieszczęśliwy, bo nie wiedział, gdzie są granice, cały czas się czegoś domagał. Rodzice po pewnym momencie stają się zniecierpliwieni, udają, że tam go słuchają, że go biorą na ręce, jakieś cukierka mu dają, czy już nie wiem, zapalają mu tam telewizor, żeby siadł spokojnie, a na twarzach mają: o Boże, on znowu, ja już nie mogę. Widać zniecierpliwienie. A takie zniecierpliwienie na twarzy dziecka, dziecko tego nie zauważa, ale zauważa, widzi dokładnie, co mu przekazano. I co się z nim dzieje? Jest sam. Widzę, och, nie kochają mnie, mają mnie dosyć. A co będzie robić? Zacznie się inaczej? Nie, jeszcze gorzej. Będzie tupaniem, krzykiem, wrzaskiem, domagać się coraz więcej. A to, że się domaga, to jest normalnie. Każde dziecko marzy o tym i to jest jego prawo, żeby być przytulonym, żeby mieć swoją uwagę, żeby być zaakceptowanym. Ale w momencie, gdy to się dziecko o to prosi, a rodzic już w tym momencie musi wyjść gdzieś, bo tam do pracy, a tam się komputer zawiesił i jest skupiony nad mailami i będzie udawał, że daje dziecku to, o co dziecko prosi, nieprawda, nie da mu. Dziecko odczyta i za 5 minut, za pół godziny będzie prosiło o kolejny raz. Robi się błędne koło. Rodzice mają dosyć, a dziecko nie ma tego, czego chce. I to się wtedy robi to dziecko niekochane. Dziecko, które rodzice udają. Dziecko, które rządzi w sklepie z krzykiem, tupaniem, uzyskuje jakąś zabawkę. Może powiem to, może złe porównanie, ale czytałem czy słyszałem o różnych przestępcach, którzy robili przestępstwo tylko po to, żeby się być w centrum uwagi ludzi, żeby się znaleźć w gazetach, żeby o nim było w radio. Nareszcie mowa. Dziecko robi dokładnie to samo. Dziecko robi dokładnie to samo. On marzy o tym i to jest jego prawo. I teraz od rodziców zależy, czy w momencie, gdy nie mają na to czasu, żeby się nim zająć, nie udawać, szybko pocałować w czółko i powiedzieć: słuchaj, teraz nie mogę, ale dzisiaj przy obiedzie, dzisiaj wieczorem albo za godzinę się tobą zajmę. I wtedy dziecko dostanie to, czego chce, bo dostanie miłość nieudawaną, przytulenie nieudawane. Na twarzy będzie na rodzica napisane, że się cieszy z tego kontaktu, a nie, że ukradkiem spogląda na zegarek, bo musi tam iść, to dziecko oczywiście zauważy. I dziecko wtedy się czuje kochane. A dziecko kochane? Kocha. Dziecko kochane? Nie będzie krnąbne, nie będzie się wściekać, nie będzie z innych tępić, nie będzie się co chwila o coś doma, bo wie, ma gwarancję. I taką gwarancję już, którą trzeba oczywiście w dziecku wyrobić, to się nie robi w pół godziny, tylko konsekwentnym działaniem. I z tą gwarancją dziecko czuje się kochane. A jak czuje się kochane, to kocha. Ja tutaj mówię, nie wychowujmy grzecznych dzieci. Grzecznych dzieci, które nie przeszkadzają. Dziecko nie przeszkadza, siedzi gdzieś w kącie, bawi się samo i nikomu nie... Takie dziecko grzeczne może mieć kompleksy, może się czuć samotne, może się być czuć opuszczone, może być wręcz chore. Nie. Dziecko, które kocha. A jak dziecko kocha, to jest w tym słowie całe spektrum zachowań, właśnie które nie przeszkadzają, które innym nie będzie kopał kolegi, nie będzie matce odpowiadał źle, przyjdzie, gdy zostanie zawołany. To jeżeli kocha, nie będzie robił komuś krzywdy. Więc powtarzam, i to tam jedno z głównych przesłań tego mojego elementarza jest, nie chodzi o to, żeby mieć dziecko grzeczne, chodzi o to, żeby kochało i było kochane.
A zerkamy dzisiaj, wczytując się w porady, które prezentuje pan Jacek Mycielski, zerkamy w elementarz dla rodziców wydawnictwa Rosikon Press. I strona 75 to rozdział 25, zabawki. Coś, co jeszcze te 25 lat temu chyba nie było aż tak nagminne, w sensie takim, że nie było ich aż tak dużo po prostu, także w naszych mieszkaniach. A teraz, no to jest zatrzęsienie różnego rodzaju zabawek, które rzeczywiście, tak jak pan tutaj zaznacza, są nieszanowane, są niszczone, łamane i co więcej, nie sprawiają dzieciom radości. Często rodzice mówią, a nie, no to już jak pyta babcia, ciocia, dziadek, wujek, jaką zabaweczkę kupić? Nie, oni już wszystko mają. A poza tym to i tak się bawić nie umie, tak? Więc tutaj pan zwraca uwagę na to, że dzieci będą bawić się dobrze tymi zabawkami, jeśli je się po prostu tego nauczy, tak? Niby najprostsza wykładnia i znowu to jest wykładnia dla rodzica.
Właśnie dziecko nie jest szczęśliwe, gdy ma dużo zabawek. Albo jakieś zabawki skomplikowane, jakieś elektryczne, sterowanie zdalnie, samochody czy... Nie. Dziecko jest szczęśliwe wtedy, kiedy się je nauczyło bawić, kiedy umie się bawić. Może to nie jest dobre porównanie, ale nie jest to, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest bogaty. Nie jest szczęśliwy. Tak, w naszej karierze poznaliśmy tylu ludzi bogatych. Poznaliśmy ludzi, nie wiem, sławnych. Człowiek nie jest szczęśliwy, gdy jest sławny. Szczęście leży gdzieś indziej. Leży w tym, co się ma w głowie i co się ma w sercu. I to samo jest u dziecka z zabawkami. Jeżeli bogactwo, teraz nazwę ilością zabawek, to okaże się, że te zabawki nie będą szanowane. Gdzieś będą pod stołem, pod łóżkiem, popsute. Zabawek nie musi być całe krocie. No, lepiej wybrać coś przyjemnego, w sensie twórczego, na przykład coś, uważam, genialne, nie chcę tu robić reklamy żadnej firmy, ale te klocki, o to przecież coś wspaniałego. Człowiek buduje i zaczyna się od niemowlęcia, tam buduje jakiś tam budyneczek malutki, a potem już samolot, a potem wieża Eiffla i potem to już się kręci, bo tam się dokupiło do tego jakiś motorek. Więc tego typu zabawki, potem te sportowe różne rzeczy, które ruchu motywują do ruchu, do jakiejś sprawności. No, genialnie to działa. Ale przyklejanie się dziecka od maleńkości gdzieś tam w kącie do iPhone'u niestety nie ma dobrego rezultatu, nie ma dobrych efektów na przyszłość. Mówię ciągle o zabawkach. Ja pamiętam, że w moim dzieciństwie robiliśmy sami sobie zabawki, jakieś ze szpulki od nici. I ach, jaka była radość. Często teraz widzę kogoś z autkiem elektrycznym i tam się od razu po pół godzinie nudzi. Więc uwaga na zabawki. Wybrać coś, co rozwija, czy psychicznie, czy fizycznie. Nie za dużo. Niech to pewien będzie przywilej, że się dostało taką zabawkę. Nie ma tego, że dziecko tupaniem, krzykiem, wrzaskiem wymusza w sklepie kupienie tej czy innej zabawki. Nie, bardzo mi przykro, Jasiu, ale z wrzaskiem i takim zachowaniem nie dostaniesz nic, wychodzimy ze sklepu. Ale potem przez właśnie jakieś rozmowę, jakąś argumentację rozsądną, no to właśnie dobry robimy wybór. Kupimy ten mały helikopter, będziesz się nim bawił i będziesz o niego dbał i tak dalej, i tak dalej. Zabawki mają ogromny wpływ na dzieci, ale od rodziców zależy, czy to zostanie skierowane na właściwy azymut, jeżeli tak mogę powiedzieć. I te zabawki, które rozwijają różne talenty, są bardzo często potem jakąś inspiracją do zawodu, który się wykonuje.
To prawda. Rzeczywiście ten rozwój widać i co więcej, ta zabawka kupiona przez rodzica, to nie ma być też uspokojenie sumienia tego rodzica, który no coraz częściej jest po prostu nieobecny w domu, więcej pracuje, często też jest nieobecny w wychowywaniu dziecka, chociażby przez to, że organizujemy dzieciom czas gdzieś na zewnątrz, nie z rodzicami, czyli na przykład prosta rzecz. Często w tej audycji my rodzice rozmawiamy z mamami, które opowiadają, że są zaskoczone tym, że na przykład są takie propozycje różnego rodzaju świetlic albo nawet klubów dla mam, gdzie można zostawić dziecko po to, żeby sobie porysowało. Czemu ta mama czy ten tata z tym dzieckiem nie może w domu porysować, pokolorować, tak? I wtedy kupujemy drogie zabawki, no bo więcej zarabiamy,
żeby dekompensować,
bo nas... Tak jest.
Więc jednym z motywacji tego, że napisałem to ten jeden czy drugi elementarz, to właśnie było to, że dzieci potrafiły się same bawić i dobrze im było bez ciągłej ingerencji rodziców. My rodzice pracowaliśmy oboje, no powiedzmy nie 10 godzin dziennie i moja małżonka pracowała po południu. Ja się starałem być po południu w domu, bo biuro miałem w domu, także jeżeli były jakieś wielkie tąpania piętro wyżej, to znaczy jakiś krzyk, coś się komuś stało, mogłem ewentualnie ingerować. Ale pracowaliśmy oboje. Mieliśmy duży dom, nikogo do pomocy, trójkę małych dzieci. Jedno dziecko zajmowało się drugim. Było tak, że starszy zajmował się młodszym. I tak dalej. I to tak działało i te dzieci umiały się same bawić, a nie to, a co ja mam robić, ja się nudzę. Prawda? Bo takie są sytuacje. O, ja się nudzę, jest tyle rzeczy ciekawych do robienia, jest tyle prac domowych, które w zasadzie dziecko każde powinno w pewnym etapie swojego rozwoju brać więcej na swoje karę, na swoje barki, jeżeli tak mogę powiedzieć. I te obowiązki domowe to jest pewna duma. Ja już potrafię to, ja już potrafię tamto. To, że pies ma co do picia i do jedzenia, że został uprowadzony, to wszystko jest już moja odpowiedzialność. To, że nie wiem, krzesło jest pomalowane, ja już umiem malować. Czyli nie chodzi o to, żeby dziecko gdzieś jakoś uziemnić za jakimś ekranem albo jakąś kolejną nową zabawką, tylko żeby się nauczyło pewnych zachowań przydatnych dla domu, przydatnych dla niego samego. I co się okazuje? Właśnie te dzieci, które mają już pewne obowiązki, te dzieci, których się nauczyły same bawić, są szczęśliwe. Są szczęśliwe. Są, jakoś czują się niezależne, czują się dorosłe, czują się jak to się mówi, nie towarzyszami, należą do ekipy domowej, która współpracuje, a nie, że my jesteśmy kim innym, rodzice są kim innym. Tu jeszcze w pewnym rozdziale mówię o tym, że gdy zwracamy się do dziecka, nie zmieniajmy raptem tonu. Nie, byliśmy bardzo poważnie z kimś zajęci, a raptem tutaj jakimiś zdrobnieniami i słodziutkim tonem. Co dziecko czuje? Ach, ja jestem w innym świecie. Oni co innego. A potem od razu zwrot z powrotem do poprzedniego rozmówcy. Znowu, prawda, tonem poważnym. A do dziecka cia. No i w tym dziecko mówi sobie, ach, ja jestem kim innym. Ja tu jestem nie w tym świecie. Podczas gdy się rozmawia z dzieckiem, no oczywiście trzeba mówić językiem, który dziecko zrozumie i wolniej i ewentualnie używać jego słów, ale nie to, że z dziecka robimy kogoś zupełnie innego niż całe towarzystwo wkoło. I wtedy się dzieciak czuje zintegrowany, czuje się na swoim miejscu i nie będzie szukał towarzystwa, nie będzie się szukał jakichś innych rozmówców poza domem. Niech jego pierwszymi rozmówcami i informatorami właśnie będzie dom, rodzice, starsze rodzeństwo.
Rozmawiamy dzisiaj w audycji My Rodzice z panem Jackiem Mycielskim, który napisał i przyniósł do nas, do radiowego studia, elementarz dla rodziców. Troszeczkę podczytujemy te rozdziały. pod hasłem chodź tutaj, od razu słysząc te słowa, jeszcze z tym wykrzyknikiem tego zdania, widzę taką sytuację najczęstszą chyba możliwą z możliwych, czyli mamy plac zabaw, dzieci rozbawione w piaskownicy, na huśtawkach, na różnych tam szczebelkach i innych karuzelach i w którymś momencie jedna z mam, no już wychodzimy, chodź tutaj i wtedy wrzaski, płacze. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?
Więc chodź tutaj, to jedno z takich typowych poleceń, które dziecko dostaje i no, poświęciłem temu jeden rozdział. To są krótkie rozdziały, się tym nikt nie przyjmuje, że to są wielkie rozprawy.
Do tego, drodzy czytelnicy i nasi radiosłuchacze, bardzo przejrzyste. Tu rzeczywiście mamy, tak jak pan na początku w tej przedmowie autorskiej zaznaczył, że dobrze byłoby to nazwać instrukcją obsługi, bo coś w tym jest. Mamy wypunktowane, wykreślone również różnego rodzaju i podkreślone rzeczy, na które mamy zwracać uwagę.